W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Marek Poniedziałek i Krzysztof Chmielnik.
Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Marku.
Słuchacze jak zawsze ze swoimi opiniami dopisali.
Za co im dziękujemy. Tak.
W poniedziałek zadałem Państwu pytanie nawiązujące do wypowiedzi Anny Dymnej, aktorki i szefowej fundacji Mimo Wszystko, pracującej na rzecz osób niepełnosprawnych. Anna Dymna dzień wcześniej w programie komercyjnej telewizji powiedziała takie zdanie. To nie choroba boli ich najbardziej, a to, że są ciągle traktowani w naszym kraju jak kosmici, jak ludzie niepotrzebni, jak ludzie, którzy przeszkadzają. Mowa oczywiście o niepełnosprawnych. Z kontekstu całej wypowiedzi to wynika. Wielu niepełnosprawnych, a także liczni socjologowie podzielają ten pogląd. Są też głosy odmienne i postawy. A co sądzą na ten temat słuchacze? Czy niepełnosprawni mają rzeczywiście powody do narzekań na traktowanie w codziennym życiu?
Różnie, ale raczej wie pan co, negatywnie, czy nawet tutaj u mnie w pracy, jak jest kolega z niepełnosprawnością, to się go lekceważy, mówi się coś na niego za plecami, no tak nie wolno, no jesteśmy chrześcijanami, tak będzie może, bo to chłopak ma 26 lat, bardzo w porządku.
Z czego to się pana zdaniem bierze?
Wiesz, jak mnie pan tak ciągnie za język, to panu powiem.
No ciągnę.
Pracuję w ochronie, siedzą byli SBC-y, milicjanci, policjanci i oni po prostu czują się ważni i jest stworzone miejsce pracy, tak zwany zakład pracy chronionej w ochronie. Pierwszeństwo w pracy mają właśnie takie osoby z różnymi intelektualnymi niepełnosprawnościami. A ci ludzie po prostu wykorzystują, znęcają się.
Też nie wiem, czy ja będę do końca swego życia chodził na własnych nogach, czy też będę jakimś inwalidą. Uważam się, że czy w godzinie jestem ktoś na wózku, czy co. Postaram się, czy podwieźć, czy pomóc, czy drzwi otworzyć. Ja jestem ustosunkowany do tego człowieka tak, jak do normalnego człowieka.
Czyli takie codzienne, drobne gesty, pozytywne.
Ustosunkowany jestem jak do zdrowego człowieka. On temu nie winien. On też chce żyć, chce oglądać ten świat.
Ja chciałam powiedzieć taką jedną małą uwagę, że chorego człowieka to najbardziej zrozumie chłopak. Bo zdrowy to przejdzie, może tylko tak popatrzy przez chwilkę i pójdzie. A chory to najbardziej pomoże. Ja to od 8 roku choruję, od 8 roku życia. Mąż się opiekował i opiekuje się. Moja choroba nie jest łatwa. Poznaliśmy się w szkole podstawowej i od razu mówiłam, że ja choruję. Nie poddał się mąż. Dlatego od dłuższego,
no i chwała mu za to.
Czasu jesteśmy razem.
Dziękujemy pani za tę piękną, choć krótko opowiedzianą historię. Siłą rzeczy w otwartym mikrofonie takie te historie są. No przyznam, że dla takich głosów warto ten program prowadzić.
No właśnie, dlatego się warto hamować w ocenie tego, co się dzieje. Tam wiele rzeczy zostało powiedzianych. Natomiast zostawiając jakby niejako ten ból, który towarzyszy ludziom niepełnosprawnym i te wszystkie problemy, które mają ze społeczeństwem, czy tymi ludźmi, którzy akceptują mniej lub bardziej ich stan, trzeba zauważyć brutalnie niestety taką dosyć oczywistą prawidłowość, że Platforma Obywatelska i jej środowisko, które celuje w liberalizmie i w zasadzie w braku zainteresowania jednostką, bo liberalizm, przypomnę panie Marku, to jest ideologia, której mówi, że obowiązuje społeczny darwinizm i każdy zajmuje się wyłącznie sobą i nie zajmuje się sąsiadami i ten, kto jest najlepszy, wygrywa w tym wyścigu szczurów. I opozycja i z Platformą na czele wpisały się w pewien rodzaj taki schemat demokratyczny, który w tle jest i warto zobaczyć. I tak ten schemat, na czym on polega? On na tym polega, że jak ktoś jest przy władzy i zderza się z jakimś poważnym problemem, mówi, nie ma pieniędzy, musimy to rozważyć, musi być to rozwiązane etapami, powoli, nie od razu Kraków zbudowano. Natomiast opozycja, zgodnie z logiką demokratyczną, mówi, jak to się nie da? No macie pieniądze, tyle pieniędzy wydajecie na to, na tamto, prawda? I pokazują, co jest ich zdaniem marnotrawstwem i mówią, zaraz trzeba zrobić.
Tu nawiązujemy trochę do tego protestu sejmowego. Wielu publicystów, w tym nasz wspólny znajomy Adam Bruszczyński, mówi, że Prawo i Sprawiedliwość wpadło troszkę w sidła własnej propagandy sukcesu. jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną Polski.
Tak, ale to jest taka jakby obiektywna kompletnie sytuacja, że ci, którzy są przy władzy, muszą się chwalić osiągnięciami, natomiast ci, którzy chcą, że tak powiem, wywołać pewnego rodzaju polityczny konflikt i na plecach tych ludzi pokrzywdzonych, czy tych ludzi, którzy są narzędziem w tym konflikcie, zyskać słupki. I tu mamy do czynienia z taką bezczelnością polityczną i bardzo często do tej bezczelności politycznej dołączają rozmaici celebryci, którzy nagle się, że tak powiem, widzą ten problem. I tak zostawiając na boku ten protest w Sejmie, mamy dzisiaj do czynienia z gigantyczną katastrofą ekologiczną w Zatoce Gdańskiej. I gdzie są ci wszyscy greenpeaceowcy? Gdzie jest ta cała banda ludzi, którzy nad każdym drzewkiem w Puszczy Białowieskiej się zastanawiali? Nie ma. I tu mamy do czynienia z cynicznym wykorzystywaniem z pewnej grupy zdesperowanych matek, tak bym powiedział. Nie ma ojców, zauważył pan, panie Marku,
nie
w tym
ojców.
Proceście? Nie ma tych ojców? A mają przecież ojców te dzieci.
Nie ma ojców, nie? Zauważyłem w ogóle, że żyjemy w takiej rzeczywistości, że jeśli mówimy o aktywistach, to możemy z 90% prawdopodobieństwem powiedzieć, że to kobieta.
Ja bym tak daleko nie poszedł. W każdym razie widzimy tutaj sytuację wypreparowaną i pani, która w jednym zdaniu mówi, że precz z PiS-em, nie głosujmy na PiS, a następny mówi, że to nie jest protest polityczny. Chciałbym zauważyć, że to jest sytuacja, która moim zdaniem w państwie uporządkowanym, nie chcę używać cywilizowane, bo to jest złe słowo, ale w państwie uporządkowanym nie może dopuścić do sytuacji takiej, że Sejm jest jak obora, do której każdy sobie wchodzi i wychodzi jak mu się podoba i wnosi tam swoje emocje, które są albo za, albo przeciw. I to jest najważniejsza instytucja w państwie i na Boga tam to nie jest korytarz czy nie wiem, w restauracji pomiędzy barem a wychodkiem. Tam po prostu musi być jakiś porządek. I jeszcze jedna rzecz, bo wyczytałem dzisiaj to takie pewne zdanie w internecie. Państwo musi. Co znaczy państwo musi? Na Boga, państwo może, jeśli ma. A gdzie są wszyscy ludzie, którzy sobie mogą wzajemnie pomagać? Gdzie są ci wszyscy krewni?
Panie Krzysztofie, o tym, co państwo jeszcze może, to powiemy w kolejnym temacie już za chwilę.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
O lubuskiej rodzinie rozmawiali w poniedziałek uczestnicy spotkania zorganizowanego przez wojewodę lubuskiego. Celem było poznanie współczesnych wyzwań, problemów, ale i perspektyw rozwoju rodzin w naszym województwie. I też my w otwartym mikrofonie zapytaliśmy państwa o to, czego lubuskim rodzinom potrzeba. Potrzeba najbardziej, z czym się borykają, co może zapewnić im lepszy byt i rozwój. Posłuchajmy, co usłyszał Daniel Rutkowski.
Ja chciałam dać przykład na mojej córce. Ona jest matką samotną i przekroczyły tylko tam parę złotych, zabrali jej 500+. A dziecko ma chore, jeździ po lekarzach wszędzie, musiała szukać innej pracy. I powiedziała, że nie chce takiej pomocy, którą dają i zaraz zabierają. Znalazła teraz pracę i musi sobie radzić jakoś. Do opieki na przykład moja synowa poszła, to dali jej skrzynkę jabłka. Powiedzieli, że ma do Pana Boga prosić o pomoc. Ludzie, jak tak można? Co to za pomoc?
Państwo ma pomóc w znalezieniu pracy, państwo ma pomóc w tym, państwo ma pomóc w tamtym. To jest tej całej pomocy państwa, to promuje się ludzi, chociaż nie chciałbym generalizować, promuje się ludzi, którzy tak nie do końca liczą na własne siły, na własne umiejętności, tylko właśnie są pomoc państwa. A z drugiej strony ludzi, którzy uczciwie pracują, czy to drobnych przedsiębiorców, czy ludzi w sektorze prywatnym, te państwo po prostu okrada, tak? Wysokimi podatkami. Proszę pana, no nie da się.
Jestem mieszkańcem Zielonej Góry. Obecnie przebywam w Sztokholmie. Ja tam pracuję, ale tu wydaję pieniądze w Polsce. I ja tam zauważyłem, że ludzie są powiązani. Są mnóstwo takich portali lokalnych. Nie Facebook, nie Twitter, tylko takie właśnie lokalne jakieś stowarzyszenia, które ogłoszenia lokalne i te rodziny z dziećmi gdzieś tam się zbierają, gdzieś sobie pomagają nawzajem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rodziny właśnie nie wymagają od państwa pomocy, tylko one między sobą, tak, no wiadomo, że pensja musi być, ale nie wymagają takiej pomocy od państwa, tylko one sobie same się strzykną gdzieś tam w jakieś stowarzyszenia.
Ja jestem osobą samotną. Mam 76 lat. Mam kiepską emeryturę. No i byłam w opiece, bo tak, rodziny, które mają dzieci, ja nie posiadam nikogo, jestem samotną, dostają dotacje do pomocy, a ja nie dostaję, byłam w opiece, powiedziała pani, nie ma pani rodziny, dzieci, to nie dostaję żadnej opieki.
poruszył mnie ten głos pana ze Szwecji, który powiedział, że tam się społeczeństwo potrafi zorganizować i że państwo, mimo tego, że szwedzkie państwo jest na pewno bardziej opiekuńcze jak polskie państwo, ci Szwedzi, ci, którzy się organizują, nie liczą na państwo, na szczodrość i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tą postawę należałoby polecać wszystkim i może warto przypomnieć taką prawdę, która jest trochę spychana i traktowana może tak po macoszemu, że fundamentem życia społecznego jest rodzina i w niej powinniśmy czerpać moc i z niej mieć pomoc. I przykre jest, że ktoś potem narzeka, że jest samotny i że nie ma się nim kto opiekować. To taki jest głos w pewien sposób ostrzegający przed...
Mówi pan o tym, żeby się skrzyknąć. No, wszystko fajnie, tylko do tego jest potrzebna jakaś wspólnota. A co w sytuacji, kiedy, no nie wiem, pierwszą rzeczą, jaką próbuje dwóch Polaków ustalić, to są ich poglądy polityczne.
No tak, ale my jesteśmy ofiarami inżynierii społecznej, gdzie od lat próbuje nas się poróżnić na tysiące wymyślonych, kompletnie bzdurnych tematów. No więc jest taki efekt, że jesteśmy potem w biedzie, w starości samotni.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran protestuje przeciwko wycofaniu się przez USA z podpisanego kilka lat temu porozumienia nuklearnego. W Strefie Gazy i na zachodnim brzegu Jordanu trwają gwałtowne zamieszki, jakie wybuchły po przeniesieniu ambasady USA do Jerozolimy i uznania tego miasta przez Amerykanów za stolicę państwa Izrael. Do tego wszystkiego mamy jeszcze napięcie, wydaje się, coraz mniejsze na Półwyspie Koreańskim i planowane spotkanie na szczycie przywódców obydwu państw. Pytanie w tym wszystkim o rolę Stanów Zjednoczonych. Czy jest to rola bardziej stabilizująca czy destabilizująca? Do czego doprowadzi obecna sytuacja międzynarodowa? O to pytał Artur Steciąg.
Dziś powinniśmy być wszyscy Palestyńczykami, gdyby tak sparafrazować tę rzecz. Ja chciałbym zwrócić na istotę sprawy, że my powinniśmy się obawiać teraz o siebie, o to, że mamy obecnie w naszej ojczyźnie dużej ilości armii Stanów Zjednoczonych, które niestety prezydent obecny podpisał ustawę, która będzie pomagała administracyjnie dochodzić roszczeń organizacjom żydowskim za mienie bezspadkowe. Chciałbym powiedzieć, że źle właśnie Trump robi, bo powoduje konflikt, ogłaszając Jerozolimę, czy popierając Jerozolimę jako stolicę Izraela. To jest wkładanie kija w mrowisko. Jest to zagrożenie dla globalnego pokoju.
To są też nasi współbracia, powiem, może się komuś to nie podobać. Pomni tego, jak szli na rzeź do gazu, do obozu. Niech ludzie o tym pamiętają. Izrael nie pozwoli sobie, dlatego są szkolenia wojskowe, dlatego dziewczyny, chłopcy idą do wojska. Oni pamiętają i przysięgli sobie, że nigdy nie pozwolą, żeby ich kraj został zniszczony, zaatakowany. A Amerykanie zawsze będą za Izraelem, bo Izrael jest ich tam wyspą, satelitą. Jest tam wielka diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych i oni tego będą pilnować. Bardzo mi szkoda Palestyńczyków, ale nie mają szans.
Ja w tej sprawie jestem dosyć radykalny i osobiście uważam, że i użyję tego słowa, odbywa się holokaust na Palestyńczykach w tej chwili. Amerykanie, że tak powiem, pozwalają na to, żeby tam się działy rzeczy niesamowite. Strzela się do bezbronnych ludzi, snajperzy sobie robią z biednych dzieci, kobiet, taczy strzelnicy. Jest mi troszeczkę przykro, że pan Duda, mówiąc o prawie i sprawiedliwości, nie wspomniał o mordowaniu bezbronnych ludzi w Palestynie, nie w Izraelu, w Palestynie. Natomiast warto jest zobaczyć pewnego rodzaju kontekst tej całej sprawy, o którym się nie zauważa, że istnieje w świecie nie tylko diaspora żydowska, ale istnieje również diaspora turecka. Czyli mamy masę Turków w Niemczech i masę Turków w Belgii. I założę się, że jak tylko Erdogan strzeli palcami i powie Turcy, zróbcie porządek z rządem belgijskim, to on tylko potrzebuje tego, żeby się Chiny na to zgodziły. Jak się Chiny zgodzą, to pan Erdogan robi zamieszki w Belgii i robi zamieszki w Niemczech. I to tylko tyle.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wracamy do spraw krajowych, a konkretnie do pewnej bardzo specyficznej dziedziny. Polski wymiar sprawiedliwości i poczucie sprawiedliwości wśród Polaków. Sąd Najwyższy uniewinnił w środę Tomasza Komendę, skazanego prawomocnie w 2004 roku na 25 lat więzienia za zabójstwo i gwałt. Co będzie dalej z panem Tomaszem Komendą? Prawdopodobnie ogromne odszkodowanie, o takie będzie się starał on i jego mecenas. Ale mieliśmy też jeszcze jedną sprawę. Mieliśmy sprawę przed sądem rejonowym w Zielonej Górze, który oddalił pozew zielonogórskiej urzędniczki w sprawie o mobbing i łamanie równego traktowania w zatrudnieniu. Chodzi oczywiście o Stanisławę Furmanowicz, która utrzymuje, że została zwolniona, bo nie przyznała grupy inwalidzkiej i karty parkingowej prezydentowi Zielonej Góry Januszowi Kubickiemu. Jak państwo oceniają te głośne sprawy sądowe? Jak odbieracie medialne przekazy stoczących się i zakończonych w obecnie sprawach? Czy macie poczucie społecznej sprawiedliwości? To pytanie zadał Janusz Życzkowski.
Tak sobie przypominam, jak nam mówiono, żeby nic nie zmieniać, że wszystko jest w porządku, to w sądach, no we wszystkim jest w porządku. I od razu odpowiem na to pytanie. Zaczynam mieć poczucie, na razie małe, jakiejś sprawiedliwości. Bo choć pan Ćwiąkalski jest obrońcą tego pana Komendy, to jednak jego opcja rządziła i on 2 lata też był ponad ministrem i w tym czasie się nic nie wydarzyło. Trzeba było zmiany rządów, zmiany podejścia do wszystkiego i dopiero teraz to się wydarzyło.
Minister Ćwiąkalski podał się do dymisji z chwilą, kiedy jeden z skazanych odebrał sobie życie. I on podał się do dymisji. W przeciwieństwie do ministra Błaszczaka, który skazany się nie powiesił, nie umarł, tylko jego zamordowali. Do dzisiaj pracuje i więcej powiem, jest ministrem obrony. To jest właśnie ta brutalna prawda, o której nie mówicie.
Pan Tomasz w pełni zasługuje na odszkodowanie, ale nie odszkodowanie od nas, od pana redaktora, od społeczeństwa, tylko od tych, którzy doprowadzili do tej tragedii tego młodego człowieka. Ja uważam, że w wielu sytuacjach powinniśmy wspólnie razem walczyć o to, żeby ta sytuacja sądów w Polsce została zmieniona. Sędziowie muszą za to odpowiadać, bo jeżeli nie będą odpowiadali, jeżeli będą się zasłaniali, nie wiedzą, czy brakiem pamięci, jak wielu prokuratorów i sędziów na komisjach śledczych, to nigdy w Polsce dobrze nie będzie.
Pan nasz prezydent Kubicki, Janusz, chciał zdobyć niesłusznie kartę parkingową. I wie pan co? To nawet nie jest najgorsze to, że nas chciał wszystkich wyborców oszukać, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że chciał osoby niepełnosprawne oszukać. Takie postępowanie absolutnie dyskredytuje kogoś takiego. Nie tylko na urzędzie prezydenta, tylko jakimkolwiek urzędzie.
Nam się pierwszy temat spuentował z tematem ostatnim, czyli...
Tak to czasem bywa.
Potwierdza się to, że politycy cynicznie korzystają z kwestii niepełnosprawnych. Jak im jest wygodnie, to załatwiają to tak, a jak jest im niewygodnie, to inaczej. Co do pana Tomasza Komendy, to jest oczywiście wielki dramat tego człowieka, ale to jest również pewna dysfunkcja wszystkich na świecie istniejących wymiarów sprawiedliwości. To się tak zdarza. Natomiast w przypadku pana Tomasza mam takie przekonanie, że to była sądowa zmowa. Będę za tym i cieszy mnie to, że pan Tomasz obiecuje, że będzie chciał dociec prawdy, dlaczego został przez policję, prokuratorę, sędziów, adwokatów wrobiony jakby w to zabójstwo, w ten czyn. Bo chodzi o to, że kiedy zaczniemy wreszcie rozliczać wymiar sprawiedliwości z tego, co robi, być może nie zawsze tylko błędów ludzkich, tylko że czasem z ewidentnych, no nie wiem, układów lokalnych, które są. Tak jak w przypadku Zielonej Góry, no nie da się ukryć, że pani Furmanowicz w żadnym sądzie w Zielonej Górze nie może sprawy wygrać. Dopiero się musi odwoływać do sądów zewnętrznych.
Na ile znam tą sprawę, to nawet miała problem, żeby znaleźć kancelarię prawną, która by była skłonna ją reprezentować.
Więc tak jak do czynienia z panią Furmanowicz mamy ze zmową sądową, tak samo być może mieliśmy ze zmową sądową w przypadku pana Komendy. Skoro pan prezydent zapowiada głosowanie nad konstytucją, to chciałbym namówić współobywateli moich i także słuchaczy na naszej rozgłośni, abyśmy chcieli, czy żebyśmy żądali, żeby w Konstytucji była zasada fundamentalna, która związana jest z trójpodziałem władzy, żebyśmy my, obywatele, wybierali sędziów Sądu Okręgowego, żeby nie byli nominatami nie wiadomo kogo, tylko żeby byli z naszego wyboru. I wszyscy ci sędziowie, którzy w Zielonej Górze krzywdzą panią Furmanowicz, musieli być na listach wyborczych i my byśmy ich rozliczali.
I tym samym, żebyśmy chociażby taką mieli kontrolę nad wymiarem sprawiedliwości. Mnie bardzo ucieszyły słowa Tomasza Komendy, którego pytano o to, o czym teraz marzy, jakie ma teraz plany życiowe. Trudno jest po 18 latach izolacji mówić pewnie, jakie ma się plany, ale powiedział, że najbardziej chciałby założyć rodzinę. I tego mu
serdecznie życzymy.
Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.